programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też mojego gościa Agata Makarewicz z pierwszej kliniki psychiatrii, psychoterapii i wczesnej interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór.
Dzisiejszy program Szlachetne Zdrowie będzie, mam wrażenie, trochę nietypowy. Zaczniemy jak najbardziej typowo od COVID-u z pewnym jego podtekstem. Pani doktor, wydawałoby się, że no, co prawda zachorowania się pojawiają, ale to, co najgorsze z COVID-em, wydawałoby się, że jest za nami. A to chyba nie do końca tak, bo to, co zrobił COVID przez ponad 2 lata z naszym społeczeństwem, a w szczególności z jego bardzo młodą częścią, w tej chwili osobami nastoletnimi, no to chyba te problemy ciągle jeszcze z nami albo może przed nami.
Tak, tak jak w odniesieniu do stanu zdrowia naszego somatycznego, mówi się o takim zjawisku medycznym jak long COVID. My w przypadku zdrowia psychicznego obserwujemy też zjawisko long COVID, które jest jakby długofalowym efektem tego, co nas spotkało. No, przypomnijmy, że to ostatnie 2 lata były kompletną rekonstrukcją naszego życia, w tym także życia i funkcjonowania naszych dzieci. Spadło to na nas wszystkich, ta pandemia, zupełnie znienacka. Byliśmy na to nieprzygotowani i tylko od naszych zasobów osobowych i wsparcia, którego mamy wokół, no konsekwencje tego możemy minimalizować.
No prawda? Dobrze, ale wydawałoby się, że społeczeństwo już się pozbierało.
No, nie do końca, bo cały czas jednak mamy falę kłopotów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, które zaczęły też ewaluować i część z nich, prawda, zakończyła działalność. Natomiast zdecydowanie zrewolucjonizowało to nasze życie, tak? Zobaczmy też, jak mało istotny okazał się bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Okazuje się, że wiele czynności zawodowych, wiele biznesów, w tym także funkcjonowania szkoły, może odbywać się bez bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Podobnie dotyczy to także usług medycznych i okazuje się, że część usług można świadczyć zdalnie.
Tylko tyle, tylko że dorośli przyjmują to w tej chwili jako pewnego rodzaju ułatwienie, bo praca zdalna z domu dla wielu osób jest po prostu wygodna. A dla dzieci to, co stało się może nie dla dzieci, tylko dla nastolatków, dla tej młodzieży, która w tej chwili powoli wchodzi w dorosłe życie, te ślady, które odcisnął COVID, cały czas są zauważalne?
Tak, zdecydowanie tak. Właściwie to większość rodziców, nawet większość naszych pacjentów, większość młodych ludzi mówi, że to były 2 lata stracone. Stracone w sensie normalnej aktywności życiowej, tak? Lata stracone dla kontaktów rówieśniczych, dla typowych aktywności, dla pasji, zainteresowań, dla normalnej nauki. Dzieci nie mają takich zasobów radzenia sobie z tak drastyczną zmianą jak osoby dorosłe. W związku z powyższym jakby te rany i te zaległości nawet w przyjaźniach, w kontaktach, w aktywnościach, no i co tu dużo mówić w nauce, nie są tak łatwo do nadrobienia.
Te relacje wydawałoby się odbudowały się w jakimś sensie, w jakiejś części. Ale to, co zostało w świecie wirtualnym, albo to, co świat wirtualny odcisnął na młodych ludziach, cały czas jest widoczne.
Zdecydowanie tak. Dzieci mają też takie poczucie, że wiele straciły. Mają też poczucie, że życie przeniosło się do sieci. Pomimo tak długiego czasu, który spędzaliśmy w domach i to często właśnie w całym składzie osobowym naszej rodziny, okazuje się, że większość z członków rodziny, w tym dzieci, spędzało czas głównie w sieci. Tam się przeniosły nasze relacje, tam się przeniosły nasze kontakty. Jakość tych kontaktów i wpływ na rozwój dziecka czasami jest no, dramatyczny i niestety dzieci niosą w tej chwili konsekwencje tych działalności w sieci, które mają na dzieci bardzo, bardzo destrukcyjny wpływ i pozostają poza kontrolą rodzicielską.
A no właśnie, i stąd dlatego obrazek dziecka z nosem, przepraszam, utkwionym w komórce, to jest właściwie standard.
Niestety tak. Niestety tak to się dzieje i konsekwencje tego są ogromne, dlatego że w pewnym momencie, kiedy dziecko zaczyna konfrontować się z oczekiwaniami życia, z jednej strony świetnie, bo dzieci wróciły do szkoły, mogą wrócić do swoich dotychczasowych aktywności, zainteresowań, stawiane są mu wymagania, podczas gdy przez 2 lata praktycznie dzieci nie musiały się dostosowywać do żadnych wymogów, czy to edukacyjnych, czy to reżimu czasowego, czy też nawet higienicznego. W związku z powyższym taki powrót był trudny. Myślę, że ten etap mamy już za sobą. Natomiast niestety pozostała pustka w postaci ludzi, którzy byli wokół. Tak? Czasem te relacje rówieśnicze, czasem nałożone na etap na przykład zmiany szkoły, nowego etapu edukacji, bywa bardzo trudny. I niestety muszę powiedzieć, że dzieci rzadko kiedy są w sobie w stanie same z tym poradzić i jeśli nie spotkają na pomoc ze strony życzliwej szkoły, nauczycieli, czy też rodziców, dochodzi do sytuacji kryzysowej w życiu dziecka.
Panie doktor, ale to, tak jak powiedziałem na początku, mamy już za sobą, więc dzieci też powinny przystosować się, że te wymagania większe w życiu realnym w szkole są inne niż to, co było w świecie wirtualnym. Powinny już, takie mam wrażenie, do tego nie wiem, czy dorosnąć, ale na pewno się przystosować. Tymczasem jest ogromna grupa dzieci, młodzieży, która w szkole ma cały czas problemy.
Tak, bardzo wiele dzieci, zresztą osób dorosłych również, popadło w spiralę uzależnienia od korzystania z mediów społecznościowych, od korzystania z telefonu komórkowego i z różnego rodzaju mediów, które są dostępne. W związku z tym zastąpiło sobie świat realny światem nierzeczywistym, z którego trudno jest wyjść.
Jaki w takim razie jest recepta? Jaka jest recepta na to, żeby z tego błędnego koła się wyrwać, bo te relacje nie tylko pomiędzy rówieśnikami, ale pomiędzy dziećmi a rodzicami w sposób znaczny wydają się być zakłócone.
Tak, obnażyła tę prawdę właśnie pandemia, kiedy okazało się, że spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu jako najbliższa rodzina, a pomimo to nie mieliśmy ze sobą kontaktu, wymiany informacji, bycia razem, robienia czegoś wspólnego. Oczywiście ja mówię w pewnym ogólniku, tak? Nie dotyczy to oczywiście wszystkich rodzin, ale sposób wykorzystania wspólnego czasu w rodzinie był zasadniczo taki, że każdy był obok siebie, zajęty swoimi aktywnościami wirtualnymi. Teraz oczekiwania takie, żeby pomóc dzieciom, spoczywają przede wszystkim na rodzinie, na rodzicach. Jeśli rodzice sami nie zauważą, że mają problem z tymi relacjami, za które odpowiadają tak naprawdę, że sami spędzają więcej życia w wirtualu niż w realu, to dziecko nie dostanie takiej pomocy. Skupmy się na tym, co się dzieje z naszymi dziećmi, rozmawiajmy, spędzajmy z nimi czas, pytajmy o trudne sprawy. Dzieciom trudno bardzo o tym rozmawiać, jest potrzeba zbudowania pewnej takiej relacji zaufania na nowo poprzez towarzyszenie dziecku. Dajmy dzieciom alternatywę, gospodarujmy ich czasem. Nie pozwalajmy na to, aby dziecko dowolnie dysponowało swoim czasem. Sprawdzajmy, co dzieje się z dzieckiem w nocy. Dzieci często przychodzą po pomoc z różnymi objawami, często wynikającymi z niezachowania elementarnej higieny snu, jedzenia i w ogóle jakiejś higieny aktywności fizycznej. Okazuje się, że te dzieci niedopilnowane przez rodziców spędzają długie godziny, do wczesnych godzin rannych nawet, w świecie wirtualnym. Potem mają rano wstać do szkoły, są zupełnie fizycznie wycieńczone.
Niezwykle interesujący wątek pani doktor otworzyła, bo nie wiem, czy to nie jest, albo może inaczej, w jaki sposób można to kontrolować. W końcu rodzice też kładą się spać, a u dziecka w pokoju obok wystarczy piknięcie komunikatora w smartfonie, żeby włączyło się do rozmowy. I wtedy rodzice nie mają nad tym właściwie żadnej kontroli.
Zawsze zwracamy na to uwagę, że dzieci są z reguły bardzo sprytne i inteligentne i dokładnie wiedzą, jak postąpić z rodzicem, żeby go brzydko mówiąc, oszukać, czy, że tak powiem, zrobić to, co chcą. Więc rola rodziców jest przede wszystkim taka, żeby, no niestety, mądrą kontrolę, ale jednak stale prowadzić. Zajrzyjmy do pokoju, zobaczmy, czy się świeci światło, czy się świeci światło niebieskie. Czasem dzieci korzystają z komórki pod kołdrą, tak? No, ale oczywiście ja zalecam też taką mądrą kontrolę, najpierw poprzez rozmowę i ustalenie pewnych zasad w domu, a następnie wprowadzenie twardych zasad. Czyli prosimy o to, żeby dziecko na wieczór oddawało laptopa, oddawało tableta, oddawało komórkę rodzicom. No niestety czasami trzeba się posunąć nawet i do takich zachowań, jeśli nie ugramy porozumienia w tej kwestii. No, pamiętajmy o tym, że higiena snu, te 7-8 godzin dla dziecka szkolnego, regularny wysiłek fizyczny, regularne mądre odżywianie, to są podstawy dla dobrego funkcjonowania naszego mózgu i całego organizmu.
Tyle tylko, że powiedziała pani przed momentem, że dzieci są bardzo inteligentne i tego nie można im odmówić. I zaraz rodzic spotyka się pewnie z kontrreakcją. To teraz się interesujesz, nie interesowałeś się wcześniej, nie wierzysz we mnie, podcinasz mi skrzydła, etc., etc.
Tak, to prawda, ale to niestety wina nas, rodziców, bo musimy de novo zbudować zaufanie i szacunek u swojego dziecka. Pamiętajmy o tym, że czasami no, wymaga to sporo pracy, żeby takie zaufanie u dziecka na nowo zdobyć. Natomiast proszę bardzo wszystkich rodziców o to, aby nie bali się swoich dzieci, dlatego że dzieci do dobrego rozwoju, zarówno te mniejsze, jak i te większe, potrzebują oparcia, poczucia bezpieczeństwa w swoich rodzicach, a także stawiania mądrych granic wychowawczych. Jeśli tego nie ma, no to wtedy dochodzi do sytuacji, kiedy dziecko przejmuje rolę rodzica. Rodzice nie mogą być w sytuacji bojaźni wobec własnego dziecka.
No tak, tylko czy nie grozi to wojną? Bo nastolatek, który uważa się prawie za dorosłą osobę, no z siłą rzeczy będzie chciał stawiać opór tym wszystkim ograniczeniom.
Dochodzimy tutaj do kompetencji rodzicielskich, które każdy z nas no, ma przez matkę naturę dane, ale one oczywiście poprzez zaniedbanie mogą zaniknąć, tak? My musimy jako rodzice też na każdym etapie rozwoju dziecka uczyć się metod wychowania adekwatnych do wieku dziecka. Nasza konsekwencja, metody traktowania dziecka jak poważnego rozmówcę na pewno odniosą skutek. Pamiętajmy też o tym, że bardzo dobrze jest, jeśli dziecko w okresie dorastania przechodzi fazę buntu. Pozwólmy dzieciom na tę fazę buntu, jednak nie zapominając o przekraczaniu pewnych elementarnych granic tego buntu. Bunt jest potrzebny do przejścia w następny etap rozwoju, tak, w taką wczesną dorosłość. Podważanie autorytetów, próba postawienia na swoim, ustanowienia swoich norm i zasad. I bierzmy to pod uwagę z szacunkiem. Ale interweniujmy w sytuacjach ewidentnie szkodzących dziecku.
No tak, możemy podchodzić z szacunkiem, tylko te wymagania z kolei mogą się coraz to bardziej zwiększać. Wymagania dziecka.
Tak, ale to już jest jakby kiełkujące ziarno, któreśmy sami zasiali i to od tego, jak rodzice modulują rozwój dziecka, jakie przekazują mu też wartości, tak? Czy uczą go poradzenia sobie w życiu.
No tak, tylko te wartości, tylko albo zainteresowania, które chcą przekazać rodzicom, rodzice nie przystają do tych zainteresowań współczesnych nastolatków, których trudno może uogólnie zbyt bardzo, ale trudno zainteresować czymkolwiek, bo książka nie, bo jest passé. No właśnie jest internet i tam jest to clue, najważniejsza część życia. Trudno nastolatka czymkolwiek zająć.
Teoretycznie, jeśli mamy do czynienia z dzieckiem, które długotrwale samo kieruje swoim rozwojem, sięga po treści, które go interesują, czy go wciągnęły, czy nawet go uzależniły, no jest to duży problem już, który narósł zaniedbania rodzicielskiego. Natomiast to nie zwalnia nas z odpowiedzialności jakby przekierowania rozwoju tego dziecka i organizowania mu czasu. Dokąd dziecko jest w domu, dokąd dziecko jeszcze jest w miarę w okresie rozwojowym, to naszym obowiązkiem jako rodziców jest jednak zapewnić mu taki wszechstronny rozwój, bo w ten sposób chronimy dziecko przed nie tylko zagrożeniami, które niesie sieć, ale przede wszystkim przed zagrożeniami, które wynikają z dojścia do pewnego kryzysu, bo wiele dzieci to dotyka, wiele osób młodych dotyka, nawet dorosłych. I okazuje się, że właściwie żadne punkty uchwytu, takie, które pozwolą nam pokierować rozwojem tego dziecka w żadną stronę, ani koła zainteresowań, ani sporty, ani zainteresowania jakieś naukowe, ani aktywność w jakichś organizacjach młodzieżowych, czy zainteresowania, jakie dziecko ma w sobie dane z talentu, jeśli tego nie ma, to wówczas dochodzi do sytuacji, że właściwie to dziecko nie mówi, że nie ma po co żyć. I jak pytamy rodziców, gdzie jest punkt zaczepienia, w którą stronę można terapeutycznie to dziecko wzmocnić, żeby dążyło do jakiegoś celu, okazuje się, że jest pustka. I teraz nie pozwólmy jako rodzice, jako wychowawcy dzieciom funkcjonować w pustce czy nicości.
No tak, tylko z kolei dziecko może być na tym permanentnym nie. To mu nie odpowiada, ta propozycja też mu nie odpowiada i jeszcze kolejna też nie. I tak? Pojawia się pytanie, no to co byś chciał?
Trzeba przeżyć ten bunt i bunt też mija, jeśli dziecko widzi, że jest życzliwość z drugiej strony, że ono w pewnym momencie samo przyjdzie i poprosi, a może pójdźmy na zakupy, a może pójdźmy na spacer, a może pójdźmy na basen, a może zróbmy ognisko, prawda? Wtedy bądźmy otwarci na to, bo dziecko nie jest całe życie w permanentnym buncie, tylko ono ma jakąś reakcję na to, co go dotyka, tak? Że bądźmy wyrozumiali, towarzyszmy dziecku i nie podcinajmy mu skrzydeł w tym sensie, że nie bądźmy zbyt opresyjni. To znaczy nie możemy dziecka stale krytykować czy coś mu nakazywać, bo ono tym bardziej jak ten wentyl w rowerze będzie kumulowało to ciśnienie i w takich mało oczekiwanych, czasem bardzo takich dramatycznych sytuacjach spuści to powietrze. Chodzi o to, żeby dawać na bieżąco takie możliwości wentylu. Też pamiętajmy o tym, że kłótnia dziecko zbuntowane to nie jest złe dziecko. To jest dziecko, które na ten moment chce się wyładować. Pozwólmy dziecku się rozpłakać, pozwólmy dziecku wykrzyczeć się, a następnie dajmy mu się wyciszyć i wróćmy do normalnego życia, wróćmy do rozmowy na odpowiednim etapie. Patrzmy, jakie ono ma oczekiwania. Ono często nie wie, jakie ma oczekiwania. To my musimy podpowiedzieć, zaproponować, w którą stronę ono ewentualnie mogłoby w życiu się kierować.
To nie jest łatwe, żeby zacząć po tym wszystkim, co pani przed momentem powiedziała, no właśnie wskazywać tę drogę dziecku. To nie jest prosta sprawa.
Bycie rodzicem to w ogóle jest największe chyba życiowe wyzwanie i z przerażeniem też myślę o tym, jacy rodzice będą z tego pokolenia właśnie teraz młodych. Bo zobaczmy, że nie jest możliwe utrzymanie trwałej relacji międzyludzkiej, takiej partnerskiej, małżeńskiej, przez całe życie z człowiekiem, który jest na drugim końcu globu i nigdy w życiu go nie widzimy na oczy, ewentualnie widzimy go przez kamerkę, posiadanie dzieci, wychowanie tych dzieci. Więc cały czas apeluję do nas wszystkich, żebyśmy zwracali uwagę na to, że oprócz dobrodziejstwa czasów, w którym żyjemy, a więc całej plejady sztucznej inteligencji, gier, wirtualnej rzeczywistości, i jeszcze mamy życie realne, które musi się toczyć, jeśli chcemy, aby nasza ludzkość przetrwała, prawda? Musi się to dziać w świecie realnym i my jako rodzice za to odpowiadamy.
A mówiła o tym dr Agata Makarewicz z pierwszej kliniki psychiatrii, psychoterapii i wczesnej interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pięknie dziękuję pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.